Trendy i owędy.
A z nami jest już telefonicznie doktor inżynier Adam Czubak z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Pan kieruje projektem dotyczącym cyberbezpieczeństwa urządzeń. No w tym kontekście pojawiają się różnego rodzaju urządzenia opatrzone skrótami, które dla laika, dla osoby postronnej mogą być zupełnie nieczytelne. Generalnie chodzi jednak o urządzenia, jak rozumiem, które są podłączone do internetu. I tutaj się pojawia też kategoria internetu rzeczy. Czy możemy powiedzieć, że chodzi generalnie po prostu o te urządzenia, które są wyposażone w możliwość łączenia się z internetem?
Tak, można to traktować. Każde urządzenie, które dawniej może nie było nigdy połączone z internetem, co pozwala nam zarządzanie nim, czy uzyskanie dostępu do jego stanu, teraz nagle uzyskuje dzięki postępowi technologii taką możliwość, tak? Czyli uzyskuje procesor i jakąś formę karty sieciowej.
No właśnie, ale nie mówimy tutaj o komputerach, które wydają się być takim oczywistym urządzeniem korzystającym z sieci, ale na przykład o lodówkach czy o telewizorach. Po co się te urządzenia mają łączyć z siecią?
Dla wygody. Dla wygody. No wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy w sklepie spożywczym i zastanawiamy się, czy musimy kupić to mleko, czy może mamy mleko, czy może ktoś inny z domowników kupił mleko, no i nie wiemy, czy chcemy kupić, czy nie. Kupimy, może się zepsuje, bo już jest, a nie kupimy, no to będziemy musieli jechać jeszcze raz. No i dobrze by było móc nikogo nie prosić, nie pytać, nie dzwonić, bo może w domu nikogo nie ma, po prostu odpytać, brzydko mówiąc, lodówkę, zapytać się i słuchaj, jest mleko w domu? Nie ma. No to dobrze, no to kupuję.
No, taki paradoks naszych czasów. Zamiast dzwonić do żony, dzwonimy do lodówki. No, ale żarty żartami oczywiście, ale tutaj z jednej strony oczywiście mamy wygodę, z drugiej strony mamy też dane, bo to są dane dotyczące tego, na przykład ile my tego mleka dziennie jesteśmy w stanie wypić, jakie to mleko, kiedy je kupujemy, gdzie i tak dalej, i tak dalej. No i to są dane, wiadomo, że dzisiaj w dzisiejszym świecie dane to również pieniądze, na których można zarabiać. Czy w związku z tym używanie tego rodzaju urządzeń jest bezpieczne?
No to jest bardzo trudne pytanie i to jest bardzo szerokie pytanie. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ te urządzenia mają możliwość zbierania danych i one je zbierają, żeby nas wspomagać. Pytanie, co się jeszcze z tymi danymi dzieje, pan redaktor powiedział o porze, o tym, ile tego mleka pijemy, to są dane takie konsumenckie, prawda? Natomiast są takie dane, które ja nazywam danymi w tle. Na przykład dane takie, jakie my to mleko kupujemy, jak drogie, jak bardzo jesteśmy w stanie przepłacić. Czyli my tak w tle przekazujemy również, możemy nieświadomie przekazywać informacje o naszym, nie wiem, statusie społecznym, o naszej frywolności w wydawaniu pieniążków i o takich rzeczach. Więc tych danych, których można coś wnioskować, tak, na podstawie zwykłego korzystania z naszej bezprzewodowej lodówki, dostępnej bezprzewodowej lodówki, jest znacznie więcej niż użytkownikom się wydaje. To nie jest tylko kwestia tego, ile my litrów mleka pijemy, z tego można dużo więcej wywnioskować.
Mhm. Ale rozumiem, że ktoś może do tych danych uzyskać bez naszej autoryzacji dostęp.
No to i to jest troszkę inaczej. To nie jest tak, że my, nie wiem, kupując lodówkę, od razu musimy liczyć się z tym, że ktoś będzie o nas wiedział bardzo wiele różnych rzeczy, których być może nie chcielibyśmy ujawniać. Ten problem jest bardziej skomplikowany. Po pierwsze, nasze dane są chronione. Nasze dane są chronione, jest ustawa polska, jest ustawa europejska. To nie jest tak, że z tymi danymi można zrobić, co się chce i jak się chce. Inną sprawą jest, że my, korzystając z różnych usług w internecie, nie tylko z IoT, my zgadzamy się na różne rzeczy. Są takie wielostronnicowe umowy, prawda? No i my gdzieś na końcu musimy kliknąć akceptuj. No i pytanie, co w tych umowach jest? Ale ten problem, że my się zgadzamy na kilkustronnicowe umowy, których treści tak naprawdę nie rozumiemy, nie zdajemy sobie sprawy z środku, ten problem jest znacznie starszy i on już tyczy się chociażby Facebooka, tak, gdzie my się zgadzamy na to, że umieszczając te zdjęcia, to one już nie są do końca nasze. I jakoś akceptujemy tą sytuację, więc to nie jest problem związany z IoT i to nie jest problem związany z cyberbezpieczeństwem. To jest znacznie głębszy problem, a również społeczny, finansowy, ekonomiczny, który tyczy się różnych usług dostępnych przez internet.
No właśnie, powiedzmy kilka słów o projekcie, który Państwo realizują, bo już wiemy, no, czego on mniej więcej może dotyczyć, jakiego obszaru naszego życia, ale na czym sam projekt polega, kto bierze w nim udział?
Projekt ma na celu pomóc obywatelom. On jest dla Was, a właściwie dla nas wszystkich. On ma zapewnić narzędzie programistyczne, na przykład dostępne na smartfonie, które pan redaktor na przykład może wyjąć telefon, uruchomić, jak się teraz mówi, apkę, czyli program na smartfona. I ta apka dokona takiego, przeprowadzi taki proces weryfikacji tego, co jest wokół pana dostępne jako urządzenia, czyli na przykład urządzenia IoT, czy komputery, czy drukarki, czy inne rzeczy. I ta apka ma pana poinformować, co wokół pana jest potencjalnie niebezpieczne. To jest bardzo duży problem i to jest bardzo duże wyzwanie. I dlatego ten projekt realizuje konsorcjum. Konsorcjum Uniwersytetu Opolskiego, który jest liderem, Instytut Informatyki Uniwersytetu Opolskiego, z naszym partnerem, z Politechniką Opolską, z Katedrą Informatyki Politechniki Opolskiej.
Mhm. A czy, bo rozumiem, że no, Państwo będą, ta aplikacja będzie oceniała urządzenia bardzo różnych producentów, no i będzie wydawała swego rodzaju rekomendacje, tak? No, na przykład ta lodówka jest bezpieczna, tutaj nic nie wycieknie, w sensie danych oczywiście, a ten telewizor, no taki podejrzany trochę. A jak na to patrzą producenci? Oni chętnie dzielą się na przykład danymi czy informacjami dotyczącymi swoich zabezpieczeń swoich produktów?
Analizy zabezpieczeń produktów będziemy dokonywali samodzielnie. Gdybyśmy się opierali w projekcie na tym, co twierdzą producenci tych urządzeń, to ta ocena mogłaby być, jakby to ująć, niewłaściwa, mogłaby być błędna. To, co my będziemy robili, my będziemy dokonywali analizy aktualnie uruchomionych, wdrożonych, funkcjonujących zabezpieczeń na każdym urządzeniu, które wokół pana jest. Bo my możemy dostać informację od kogoś, od producenta, że dzisiaj jest jakoś, ale za dwa tygodnie być może ta wersja systemu operacyjnego, którą on tam stosuje w swoim urządzeniu, będzie niespodziewanie uznana za potencjalnie zagrożoną. Więc takie informacje, one bardzo szybko tracą na aktualności i dlatego te analizy będą na bieżąco, regularnie przeprowadzane przez ten nasz system.
No i tych urządzeń z każdym rokiem przebywa, bo to już nie jest tylko kwestia modeli, ale też i urządzeń, w których stosuje się internet rzeczy, na przykład coraz częściej mówi się, czy już nawet są samochody, które też łączą się z siecią, prawda?
Oczywiście, że tak. Zresztą tych samochodów jest bardzo dużo. To już, nie wiem, 20 lat temu Mercedes miał takie rozwiązanie, że można było otworzyć nasz samochód z satelity. Prawda? Mogliśmy zadzwonić na serwis i powiedzieć, a wpadł nam kluczyk do bagażnika i usługa funkcjonowała w ten sposób, że to auto się po prostu otwierało, było otwierane zdalnie przez pracownika. To też nie jest nic nowego, tylko te rzeczy, że tak powiem, nagle wylądowały pod naszymi strzechami i stały się bardzo dostępne i skrajnie tanie. Sytuacja, kiedy kamerę internetową, która rejestruje obraz w dzień i w nocy i w super rozdzielczości, można kupić za 80 zł. To jest sytuacja, kiedy każdego na to stać, każdy może sobie na to pozwolić i to jest już po prostu wszędzie. I z powodu tej masowości, tak, to ten produkt naszego projektu uważam, że jest bardzo potrzebny i bardzo cenny.
No bo właśnie, bo kamerę z jednej strony instalujemy sobie po to, by podglądać, czy nasz dom jest, czy nasze mieszkanie jest bezpieczne, ale z drugiej strony ktoś może się przecież włamać i wykorzystać ją w zupełnie innym celu, sprawdzając, czy jesteśmy w domu i czy można się do tego domu włamać i go okraść, tak?
Oczywiście, że tak. To ta kamera
broń obosieczna.
Bardzo silny taki przykład, że z jednej strony chcemy mieć możliwość zobaczyć, co się dzieje w domu, jak nas na przykład nie ma, czy z różnych powodów, prawda, bo nie wiem, bo włączył nam się alarm i chcemy się upewnić, że wszystko jest w porządku, albo nie wiem, mamy jakieś zwierzę w domu i chcemy zobaczyć, czy tam się nic nie stało, albo może sąsiad zadzwonił, że coś tam się tłucze, a nas nie ma, prawda, więc chcemy mieć tą kamerę. Z drugiej strony, no ta kamera daje tyle informacji o naszym domu i to jest skrajnie absurdalna ilość informacji. To taki obraz z kamery, poza tym, że powie komuś, jak ten dom wygląda w środku, czyli jakie jest mniej więcej rozłożenie pomieszczeń, ale również na zdjęciu widać, co my w tym domu mamy, czy jesteśmy biedni, czy jesteśmy majętni, jaki jest zamek w drzwiach zainstalowany, przecież firmę można przeczytać, tak, nazwę, model. A tutaj jest tak wiele informacji przez tą kamerę podawane, że no akurat kamery, ale nie tylko, bo to wszystkie urządzenia muszą być bardzo dobrze zabezpieczone. I tutaj w przypadku tego typu urządzeń jest bardzo istotne, ażeby mieć urządzenia, które są renomowanego producenta, który regularnie uaktualnia swoje oprogramowanie.
No i z pewnością przyda się aplikacja, która będzie oceniała bezpieczeństwo takich urządzeń. No więc stąd pytanie, panie doktorze, a kiedy możemy się spodziewać, że będziemy mogli sobie taką aplikację na nasze smartfony ściągnąć?
Pierwsze wersje prototypowe powinny być dostępne za 2 lata dla naszych partnerów, czyli dla tego naszego otoczenia opolskiego, dla Urzędu Miasta, dla Parku Naukowo-Technologicznego, dla tych, z którymi rozmawialiśmy, z którymi będziemy na bieżąco współpracowali i to na pewno tak będzie. W pełni funkcjonalna wersja będzie dostępna za 3 lata.
Czekamy w takim razie cierpliwie i bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor inżynier Adam Czubak z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego był naszym rozmówcą. Raz jeszcze dziękuję.
Dziękuję bardzo.